Otrzymałem, w ogóle powiem tak. Myślę, że to, co Andrzej mówił tutaj na tej pierwszej sesji, to już moglibyśmy, że tak powiem, rozmyślać nad tym przez kolejne dwa dni. Tam było tyle ciekawych myśli, tyle takich, wiecie, perełek, cała ta koncepcja, ale nie tylko jakby to, co było mówione, ale to, w jaki sposób było mówione, ponieważ ja naprawdę, Andrzeju, uwierzyłem, że ty w to wierzysz i to było bardzo przekonywujące. I ja też uwierzyłem, że to tak działa. I myślę, że to jest to, w jaki sposób my powinniśmy głosić, żeby ludzie no tak, tak, wierzymy. Żeby ludzie wierzyli, że my naprawdę wierzymy w to, co głosimy. Bo czasami możemy głosić tak, jakbyśmy sami po prostu nie wierzyli w to, co mówimy. Ale to było bardzo przekonywujące, więc wielkie, wielkie dzięki. Ja chciałbym mówić na temat uruchamiania ludzi do służby. Mówimy o gromadzeniu, mówimy o wysyłaniu i myślę sobie, że zanim będziemy wysyłać i uwalniać w kontekście makro, to potrzebujemy zacząć uwalniać ludzi w kontekście mikro. Czasami mamy problem z uwalnianiem ludzi właśnie mikro, czyli w kościele lokalnym. I myślę, że jeśli nie zaczniemy uwalniać ludzi w kościele lokalnym, trudno nam będzie tak naprawdę uwalniać gdzieś szerzej, poza kościół, więc to uwalnianie ludzi lokalnie jest niezwykle istotne. Od tego się wszystko zaczyna. To jest nasza Jerozolima, jeśli tak to mogę ująć. I wiecie, zanim przejdę do samego tematu uruchamiania ludzi do służby, to wpierw chciałbym może odnieść się do kwestii naszego sposobu postrzegania tego, co posiadamy w kościele lokalnym. Myślę, że to jest niezwykle istotne, zanim przejdziemy do tematu uruchamiania ludzi. Bo my musimy zobaczyć, co my mamy, musimy zobaczyć, co Bóg nam dał i co my możemy z tym zrobić, co powinniśmy z tym zrobić, bo to zmieni całkowicie nasz sposób patrzenia na uruchamianie ludzi. Więc to jest dla mnie kluczowe, kiedy przygotowałem się do tego tematu, tak wyraźnie to zobaczyłem, że czasami, wiecie, problem nie leży w niewłaściwym sposobie robienia rzeczy, co raczej w niewłaściwym myśleniu. Bo to, jak myślimy, to jak wierzymy, jakie mamy przekonanie, to zawsze przekłada się na to, jak postępujemy. Nawet nie na to, co mówimy, ale na to, w co naprawdę wierzymy. My mówimy wiele rzeczy, ale człowiek zawsze postępuje proporcjonalnie do tego, w co naprawdę wierzy. Nie to, co mówi, ale w co naprawdę wierzy. Więc jeśli w coś naprawdę wierzę, to będzie się wcześniej czy później przekładać na to, co ja robię. A więc o co mi chodzi? Wiecie, w Ewangelii Mateusza 25:14 znajduje się bardzo znana przypowieść o talentach. W tej przypowieści czytamy, że ten człowiek wyjechał do obcego kraju i dał swoim pracownikom, jednemu dał 5 talentów, drugiemu dał 2, a trzeciemu 1. I chciał, żeby nimi obracali, żeby i przynieśli zysk swojemu panu. I taki jest kontekst, nie będę może czytał całej tej historii, ponieważ tutaj, jak tu ktoś wczoraj powiedział, sami zawodowcy, wszyscy znamy tą historię pewnie. I oczywiście jest wiele powodów, dla których moglibyśmy powiedzieć, ten, który dostał jeden talent, nie obracał nim, nic z nim nie zrobił, bo wiecie, że ten, który dostał 5, przyniósł 5 kolejnych, ten, który dostał 2, obracał, przyniósł kolejne 2 dla swojego pana, a ten, który dostał tylko 1, czytamy, że zakopał go, schował go, siedział na nim, nic z nim nie zrobił. I jednym z powodów, o których czytamy w tej przypowieści, dlaczego tego nie zrobił, dlaczego nie uruchamiał tego, był lęk, był strach. Ale ja myślę sobie, że prawdopodobnie mogły być jeszcze inne powody, dla których nie wpuścił w ruch, nie uruchomił do działania tego jednego talentu. Wiecie, co to jest? To jest patrzenie na tych, którzy dostali 5 i którzy dostali 2 i myślenie sobie, cóż ja właściwie mam, oni mają czym zarządzać, oni mają co uwalniać, oni mają czym co inwestować, ja mam tylko jeden, właściwie to jeden jest tak nieistotne, więc czym ja mogę zarządzać? Niewiele. I teraz, dlaczego zaczynam od tej przypowieści, zanim przejdę do takich bardziej pragmatycznych rzeczy? Ponieważ jeśli my nie złapiemy tej przypowieści w tym kontekście, to nigdy nie będziemy uwalniać tego, co mamy. Musisz zobaczyć to, co masz, co Bóg ci dał. Nie wiem, czy czasami tak macie. Ja ostatnio, kiedy byłem na modlitwie, rozmawiałem z Panem Bogiem i myślę sobie, Boże, cóż my takiego robimy, co to tak... Właściwie jaki to ma wpływ na te potrzeby globalne? Na te potrzeby globalne i tutaj myślę sobie, no są jakieś wielkie służby, które one wywierają wpływ na, wiecie, miliony ludzi. I ta przypowieść, w tym momencie, kiedy rozmawiałem z Bogiem o tym, Bóg dał mi tą przypowieść. I pokazał, że nie ma znaczenia, czy masz jeden, czy dwa, czy pięć. Jeśli dostałeś jeden, Bóg tak samo oczekuje obracania tym jednym. To znaczy, że ja w 100% muszę się zaangażować w to, żeby w pełni uruchomić i uwolnić ten jeden talent, żeby on przyniósł zysk dla Królestwa Bożego. Wiecie, że kiedy mówię o talencie, o tym jednym talencie, tak naprawdę odnoszę się do tych zasobów ludzkich, które Bóg nam powierzył, do ludzi, którzy Bóg nam dał, jak my na nich patrzymy. I teraz to nie ma znaczenia, czy twój kościół ma 10 osób, 20, 50, 70. To jest twój, możesz powiedzieć, jeden, ale musisz zobaczyć, że ten jeden również został ci dany, żeby go 100-krotnie pomnożyć. Jest napisane, że Bóg dał nam proporcjonalnie do zdolności, do możliwości i on nigdy, wiecie dobrze o tym, że on nigdy nie będzie jakby oczekiwał, że my wyrobimy dziesiątkę z jedynki, ale że z jedynki zrobimy dwójkę, że mu przyniesiemy zysk. I to jest, że tak powiem, ten biblijny sposób patrzenia na to. A więc musimy zacząć od tego, wiecie. Nie wprowadzamy w ruch jednego talentu, nie uwalniamy ludzi do służby, ponieważ sami nie jesteśmy przekonani, że ten jeden talent mógłby coś wypracować i mógłby coś zmienić. I tutaj na dzień dobry musi nastąpić shift, musi nastąpić zmiana naszego myślenia. W przeciwnym bądź razie zawsze będziesz patrzał na innych, na większe służby, na większe kościoły i myślał sobie... Ale jeśli złapiesz to, to jest mój ten jeden. I Bóg tak samo oczekuje, że będę go używał, jak ten, który dostał 5. Choć prawdą jest, wiecie, że im większy kościół, tym większą liczbę osób trzeba uwalniać do służby, szkolić i przekazywać im odpowiedzialności, to jednak prawdziwa zmiana myślenia musi nastąpić już na poziomie, jakby prawdziwa zmiana musi nastąpić już na poziomie zmiany sposobu myślenia. Od tego zaczyna się wszystko inne. Jeśli zrozumiemy to, o czym mówię i to, o czym mówi ta przypowieść, to mamy właściwy fundament pod temat uruchamianie ludzi do służby. Gdyż tak jak już wcześniej było powiedziane, wtedy rozumiemy, że nigdy nie chodziło o to, żeby zgromadzić jak największą ilość osób, ale żeby uruchomić wszystko to, co zostało mi dane. To już Andrzej wcześniej mówił na tym pierwszym wykładzie. Musimy zmienić również sposób liczenia, sposób patrzenia na to, jak Bóg weryfikuje te rzeczy, co On określa mianem sukcesu. I wiecie, zanim poprosimy ludzi o ich rękę, czyli o to, żeby zechcieli nam pomóc, żeby zechcieli się zaangażować w różnego rodzaju obszary życia Kościoła, to potrzebujemy najpierw zdobyć ich serce. Jeśli uda nam się najpierw zdobyć serce ludzi, to poproszenie ich o cokolwiek innego będzie kwestią... Ale czasami chcemy najpierw prosić o rękę, nie zdobywając ich serca. Więc to jest pierwsza rzecz, która dla mnie, wiecie, przez te 17, już prawie na jesień będzie 17 lat, jak zaczęliśmy winnicę, zauważyłem, że potrzebujemy zdobywać serce ludzi i wtedy ludzie o wiele chętniej włączają się w to, co jako Kościół mamy zlecone przez Pana Boga. Dlatego też uwalnianie ludzi do służby musi dokonywać się wokół wspólnej misji i wizji. Jeśli zapisujecie, to jest moja taka pierwsza... Nigdy nie możemy stracić sprzed oczu misji kościoła lokalnego. Trochę jeżdżę ostatnio po różnych kościołach, po różnych miejscach i mój wniosek jest taki, że problem dzisiaj wielu kościołów, problem wielu pastorów jest taki, że do końca kościoły i pastorzy nie wiedzą, dlaczego istnieją i dlaczego funkcjonują, jaki jest ich cel. Jeśli nie wiesz, jaki jest cel twojego kościoła, jeśli nie wiesz, po co Bóg cię postawił, jeśli nie wiesz, po co Bóg cię powołał, jeśli nie wiesz, po co Bóg powołał twój kościół, to będziesz próbował robić różne rzeczy. Wiecie, taki przykład, może świeży przykład. Wszyscy będziemy wiedzieli, o czym mówimy. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, wszyscy się mocno zaangażowali w pomoc Ukraińcom. Na internecie mieliśmy tam, wiecie, wyścigi, my zebraliśmy 1000 tych rzeczy, tonę mleka, my już 2, my już 3 tony mleka i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy, że tak powiem, mieliśmy taki odruch, żeby pomóc, żeby się zaangażować. Wiadomo, to był naturalny odruch serca, żeby pomóc ludziom, którzy są w potrzebie. Ale wiecie, zastanawiałem się też nad tym, na ile pewne działania wywołane są tym, że kościoły czy pastorzy nagle zobaczyli jakiś cel, którego wcześniej nie mieli. Teraz w końcu mamy cel, teraz w końcu wiemy, po co istniejemy, teraz będziemy pomagać Ukraińcom. I zanim mnie hejtujecie, zanim mnie, wiecie, to chcę wam powiedzieć, że pomagamy Ukraińcom, wysyłamy pieniądze do kościołów, z którymi gdzieś tam mamy relacje, żeby tam ich wesprzeć. Wczoraj wysłaliśmy cały transport żywności i innych rzeczy. Mamy w kościele około 50 Ukraińców, którym pomagamy znaleźć mieszkania, pracę i tak dalej. Chcę, żebyście zobaczyli, co ja chcę powiedzieć. Nie to, że nie mamy pomagać. Tylko zastanawiałem się, czy czasami nie jest tak, że nagle pewne kościoły znalazły sens dla swojego istnienia. I tak, i nie. Ponieważ, wiecie, bo ja rozmawiałem z Panem Bogiem o tym, bo ja sam się kłóciłem. Ty nie rozmawiałeś, Marku, ja rozmawiałem. Wiecie, bo ja sam miałem w sobie wewnętrzny konflikt. Ja sam, wiecie... Miałem momenty, kiedy miałem poczucie winy, że nie zbieram 3 ton mleka. Naprawdę. Myślę sobie, to może coś ze mną jest, to może powinniśmy... Wiecie, ponieważ kiedy oglądasz te wszystkie rzeczy i myślisz sobie, kurczę, no to my też powinniśmy chyba coś zrobić. Nie wiem, czy macie też tak? Czy tylko ja tak miałem? Wiecie, bo Marek mówi, to chyba dobrze, że znaleźli sens. Pytanie jest, czy sensem Kościoła, czy celem Kościoła jest być organizacją humanitarną? Ponieważ po pierwsze, Kościół nawet nie jest przygotowany do tego, żeby być humanitarną organizacją. My mamy wspierać, my mamy pomagać, to jest częścią Ewangelii, angażowanie się w sprawy, w jakby pokoju, sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie, czy to jest nadrzędny cel Kościoła? Czy to jest naszą misją? I to, co powiedziałem wcześniej, kiedy uwalniamy ludzi do służby, uwalniamy ich do służby wokół misji, gromadzimy ich wokół misji, wokół wizji. Jeśli my nie rozumiemy, co jest misją Kościoła, to będziemy reagować, będziemy Kościołem reaktywnym, który będzie, wiecie, teraz jest Ukraina, jeśli będzie Mołdawia, to będzie, o teraz mam Mołdawia, a później będzie to, a później będzie tamto, a teraz będzie to. Te różne rzeczy będą nadawać nam celu, będziemy rozproszeni i nigdy nie będziemy robić tego, do czego Kościół został powołany. Wiecie, niektórzy być może nie przyjechali dzisiaj, ponieważ pastorzy, ponieważ jeżdżą autem z towarami. I teraz pytanie jest, czy to jest właściwe? Chyba, że Pan Bóg powiedział, ale wiecie, ale... Ja jestem myślicielem, więc dużo myślę na ten temat. Rozkminiam te rzeczy i oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że mogę się mylić w wielu obszarach, naprawdę, ale tak sobie myślę tylko. I być może wypowiadam myśli wielu z was. Czy taki pastor, który powinien tutaj być, ale jeździ z żywnością teraz, czy on czasem nie ma poczucia, czy czasem on tego bardziej nie potrzebuje i nie ma poczucia, że w końcu robię coś, co widzę, że ma znaczenie. A to by oznaczało, że wcześniej nie do końca wiedział, co robi w Kościele. Wiecie, nie chcę nikogo osądzać, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Ja rozkminiam te rzeczy w kontekście, kiedy mówimy o uruchamianiu ludzi do służby, jeśli my nie rozumiemy misji Kościoła, to nikogo nigdzie nie wyślemy. Albo będziemy wysyłać nie tam, gdzie powinniśmy wysyłać. Musimy wiedzieć, jaki jest główny cel i misja Kościoła. Czy moment, w którym tracimy sprzed oczu misję, to służba staje się czymś w rodzaju zapchaj dziury. Słuchaj, tam jest nisza, tam jest dziura, to może byś to zrobił tam. Tam trzeba wejść i coś tam zrobić. Zaspokojenia potrzeby, która jest, czy też wykonywania po prostu chrześcijańskiego jakiegoś obowiązku. Kiedy tracimy misję sprzed oczu, to te trzy, cztery różne rzeczy byśmy pewnie jeszcze dodali, stają się tym, co nas popycha do działania. A więc na dwa sposoby możemy zaprosić ludzi do służby. Możemy im powiedzieć, wiesz, mamy pewną rzecz do zrobienia i nikt nie chce się tym zająć, to może ty byś się tym zajął. I jeśli mam trochę rozumu, to myślę sobie, jeśli nikt nie chce się tym zająć, to prawdopodobnie coś tym jest. To ostatnia rzecz, którą chciałbym się tym zająć. Albo mogę podejść w taki sposób do ludzi, że powiem, słuchaj, To jest niesamowite. Mamy misję do wykonania i ty możesz być częścią tej misji. Mamy jedną misję, ale wszyscy będziemy ją realizować na wiele różnych sposobów. Nie wszyscy będziemy robić dokładnie to samo. I chciałbym ci dać sposobność, bo widzisz, możesz się zaangażować w to i w tamto i tą misję realizować i wypełniać w tym obszarze. Widzicie różnicę? Józek, zapchaj dziurę, tam trzeba. Nikt nie chce się tego podjąć. Jesteś częścią misji. Realizujesz misję. To znaczy, że my potrzebujemy zacząć w ogóle myśleć inaczej, komunikować inaczej. To znaczy, że kiedy ktoś służy w kafeterii, to on musi mieć świadomość, że on realizuje tam misję. Kiedy gościu sprząta ubikację, kiedy ktoś go pyta, co idziesz robić, to on musi złapać to i powiedzieć, idę realizować misję. Co? Mamy misję do spełnienia. Wiecie, ponieważ my myślimy o misji tylko w kontekście wysłania gdzieś tam na jakieś terytoria zamorskie, ale jeśli ludzie, którzy służą w Kościele, mają czerpać satysfakcję i radość z tego, co robią, i jeśli mamy ich uwalniać efektywnie, to muszą mieć świadomość poczucia misji. Robimy to, ponieważ wszyscy mamy misję, ponieważ jako Kościół mamy misję, ponieważ jako Kościół otrzymaliśmy powołanie od Boga i będziemy to realizować na wiele różnych sposobów. A więc to jest pierwsza rzecz. Uwalnianie ludzi do służby musi się dokonywać wokół wspólnej misji. Druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to sezonowość życia i służby. Czasami, kiedy prosimy ludzi, żeby zaangażowali się w jakąś służbę, dajmy na to tą kafeterię, o której wspomniałem, to warto, że tak powiem, zapraszać ich tylko na jakiś czas. Słuchaj, może spróbuj. Przyjdź na jakiś okres, zobaczysz, pomożesz, będziesz realizował tą misję, którą tutaj mamy. Ponieważ często, kiedy prosimy ludzi na przykład, żeby zaangażowali się w to czy w tamto, przyjdź do kafeterii, to dla takich osób często to jest, czy ja teraz do końca życia będę siedział w kafeterii? Nie. Może na jakiś sezon, na jakąś chwilę tylko. I to całkowicie zmienia, wiecie, otwartość serca. Jeśli to jest na jakiś sezon, to znaczy, że mnie tam nie przygwożdżą do końca życia, chyba że mi się spodoba, chyba że będę miał takie namaszczenie do tego i rozwinę to. Będę rozwijał tą służbę. Ale sezonowość życia jest niezwykle istotna. Poza tym wiecie, że ludzie, życie toczy się sezonami i ludzie znajdują się w różnym sezonie życia. Są matki z małymi dziećmi, są emeryci, a więc w różnym sezonie życia masz więcej czasu, mniej czasu, więcej obowiązków, mniej obowiązków, a to oznacza, że nie będziemy próbowali zachęcić kogoś do wejścia w pewne obszary, jeśli on jest w takim sezonie życia, a nie w innym. A więc zrozumienie sezonowości życia pomaga nam ukierunkować ludzi we właściwym kierunku w danym sezonie, w danym momencie. Trzecia rzecz, nigdy nie traktuj ludzi jako środek do osiągnięcia celu. Nikt nie lubi z nas być traktowany w przedmiotowy sposób. Moment, kiedy patrzymy na ludzi jako środek, to moment, w którym ludzie zaczynają odczuwać to, że chcemy ich tylko wykorzystać, żeby coś zrealizować. A ludzie chcą mieć poczucie znaczenia, że są ważni, że ktoś się o nich troszczy, że się nimi interesuje. Dlatego to, co jest, myślę, istotne, ktoś kiedyś, nie pamiętam kto, ale ktoś kiedyś ukuł takie powiedzenie, chodź powolnym krokiem, kiedy idziesz korytarzem. Myślę, staram się to praktykować, to znaczy, że kiedy przechodzisz w kościele, to nie mijasz ludzi, ale zatrzymujesz się. Pytasz się ich, jak się mają. Wiecie, ja często, kiedy przyjeżdżam do budynku kościoła i w poniedziałek na przykład ludzie sprzątają, ogarniają po niedzieli, podchodzę, jeśli ktoś odkurza, podchodzę do niego. Przywitam się. Pytam się, jak się ma. Czy wszystko u niego w porządku. Czasami go pobłogosławię. Wiecie, i to jakby sprawia, to wszystko sprawia, że ludzie czują, że nie są tylko tutaj do wykonania roboty, ale mają znaczenie. Że ktoś się nimi interesuje. A więc ludzie mają znaczenie i te rzeczy, że tak powiem, one budują pewnego rodzaju atmosferę. Kolejna rzecz, doceniaj i wynagradzaj wolontariuszy. Kiedy ludzie służą w kościele, wiecie, raczej nie oczekują, że cokolwiek, że tak powiem, z tego za to dostaną. Wiedzą, że większość służby służy wolontaryjnie. Jednakże dobrze jest doceniać ludzi za to, że poświęcają swój czas, że przyjeżdżają, że tankują samochody, zwłaszcza teraz, kiedy paliwo po 8 zeta. Wiecie, i oczywiście my możemy ich doceniać dobrym słowem, podziękować, ale powiem wam, w naszym doświadczeniu nie ma nic lepszego, jak kupić ludziom jedzenie. To jest tak niewiele, ale jest coś takiego w tym, że kupisz komuś jedzenie, zamówisz pizzę, coś tam jest jeszcze, jakieś hamburgery i ponieważ cały dzień służą w kościele, to jest jakby sposób docenienia ich, pokazania, cieszymy się, że jesteście, widzimy, służycie tutaj cały dzień, wspólnie możemy coś zjeść. My na przykład w Winnicy mamy 2 nabożeństwa w niedzielę, więc mamy takie żetony. I ci, którzy na przykład służą w niedzielę, dostają żetony na odprawie. Ci, którzy są na jednym spotkaniu, dostają jeden żeton taki na kawę. Ci, którzy służą przez całą niedzielę, dostają jeszcze na jakąś kanapkę, coś tam. Wiecie, mała rzecz, a jak cieszy. Ponieważ oni przyjeżdżają o 8 rano albo jeszcze wcześniej i zostają do godziny 15. To znaczy, że mają szychtę. I jedna kanapka z kawą to nie jest wiele. A więc my w ten sposób, wiecie, budujemy pewnego rodzaju kulturę w kościele, kulturę, w której ludzie zaczynają, w której bycie wolontariuszem, bycie w służbie zaczynają postrzegać jako przywilej. Widzimy, że jesteśmy doceniani, że widzimy, że to, co robimy, że to ma sens, więc chcemy się angażować. Więc chcemy się angażować. Piąta rzecz, pozwól ludziom być twórcą, a nie tylko odtwórcą. Czyli praca, która jest tylko odtwórcza, jest tak naprawdę mało kreatywna, nierozwojowa i pozbawiona wszelkiego fanu. Kiedy próbujemy uwalniać ludzi, ale mówimy im, co mają zrobić, jak to mają zrobić, czym to mają zrobić, gdzie to mają kupić i kiedy to mają zrobić, zabieramy im cały fan. Stają się tylko odtwórcami. To, że ktoś zrobi coś inaczej, wcale nie oznacza, że zrobił to źle. To tylko oznacza, że zrobił to inaczej, jeżeli ty byś to może zrobił. Chyba, że zrobi źle. Wiecie, moje doświadczenie jest takie, że im więcej swobody, im więcej wolności, im więcej przestrzeni daję ludziom, tym bardziej są efektywni, tym bardziej są radośni, tym lepiej praca jest wykonana. Im bardziej próbujesz kontrolować, zabijasz wszelką kreatywność. Im bardziej chcesz, żeby wszystko było po twojemu, tym bardziej wszystko staje się nudne. Kolejna rzecz, zapraszanie do służby, w jaki sposób to robimy. To, jak my robimy, to zaczynamy szeroko, a potem coraz to bardziej zawężamy ten lejek. To znaczy, że im bardziej odpowiedzialna służba, to lejek się zawęża. Czyli służby, które są mniej odpowiedzialne, idziemy szeroko. Idzie ogólne zaproszenie. Ale im większe odpowiedzialności, zawężamy to, już nie idziemy tak ogólnie, szeroko, kto chce, dawaj, ale już zapraszamy coraz to bardziej indywidualnie przez pryzmat tego, co widzimy, jeśli chodzi o namaszczenie, obdarowanie, to, co widzimy nad życiem tych ludzi, ponieważ to jest kluczowe. A więc zapraszamy szeroko, ale idziemy coraz to wężej, jeśli chodzi o coraz to bardziej odpowiedzialne rzeczy. I tak mówię, to wiecie, też taka zasada, o której mówi Słowo Boże, że cokolwiek znajdą twoje ręce do czynienia, rób to. Kiedy zapraszamy ludzi do służby, z reguły zapraszamy ich do tego, żeby spróbowali. Doświadczenie pokazuje, że rzadko kiedy odbieramy to miejsce naszego powołania poprzez modlitwę i post. Ale raczej poprzez to, że zakasowujemy rękawy, włączamy się w coś i w trakcie, w praniu odkrywamy, albo po prostu jest łaska nad tym, albo nie ma łaski, czasami trzeba wycofać. Dlatego ważnym jest, żeby zapraszać ludzi też na jakiś sezon, tak? Nie od razu na całe życie, nie definiować rzeczy zbyt wcześnie. Bo jak już zdefiniujesz rzeczy na samym początku, to trudno się z tego wycofać. I siódma rzecz, wzbudzanie, uwalnianie nowych liderów. Musimy zrozumieć, że bez ciągłego wzbudzania nowych liderów żaden kościół nie jest w stanie utrzymać ciągłego rozwoju i wzrostu. Powiem teraz jeszcze. Bez ciągłego wzbudzania nowych liderów żaden kościół nie jest w stanie utrzymać ciągłego rozwoju i wzrostu. Liderzy są kluczowi do dalszego wzrostu i rozwoju. Tak. Trudno jest rozwijać kościół, jeśli nie ma się liderów. Ponieważ kiedy Bóg przydaje ludzi, ktoś tymi ludźmi musi się zająć. Ktoś musi ich uprawiać. Nie wiem, czy pamiętacie, w pierwszej Mojżeszowej jest powiedziane, że jeszcze nie było deszczu, tylko rosa zwilżała ziemię, ponieważ nie było człowieka, który by uprawiał ziemię. Jeśli nie ma ludzi, którzy będą uprawiać, jeśli nie ma liderów, którzy będą uprawiać to, co Bóg chce przydać, to po co przydawać? Po co zsyłać deszcz, jeśli nie ma ludzi, którzy będą mogli uprawiać to, co wyrośnie? To się zmarnuje. A wszystko to, co Bóg pomnaża, chce, żeby było, żeby się nie zmarnowało. Kiedy Jezus pomnożył chleb i ryby, na końcu powiedział, a teraz pozbierajcie mi to, co zostało. I czytamy, że zebrali 12 pełnych koszy. To mi mówi o jednym, że wszystko to, co Bóg pomnoży, nie może być stracone. Jeśli Bóg pomnaża ludzi, to po to, żebyśmy się nimi zaopiekowali, żeby nie stracić niczego z tego, co On pomnożył. To mi również pokazuje, że Bóg patrzy na to, na ile jesteśmy gotowi, żeby uprawiać, żeby zająć się nowymi ludźmi. I kiedy widzi gotowość, kiedy widzi przygotowanych ludzi, to zsyła deszcz, ponieważ wie, że będzie komu się zająć. My czasami czekamy na deszcz, a Bóg czeka, aż my przygotujemy ludzi i uwolnimy ludzi, którzy zajmą się plonem, który deszcz przyniesie. Gdzie uwalniając liderów do nowych obszarów służby i odpowiedzialności, automatycznie stwarzamy też wolną przestrzeń, taki wakat dla innych ludzi, aby mogli wejść w to miejsce i w ten sposób się rozwijać. To z kolei przyciąga nowych ludzi, ponieważ tworzymy takie środowisko ciągłego rozwoju, ciągłego wzrostu. To znaczy, kiedy liderzy się rozwijają i wchodzą w nowe obszary, to znaczy, że oni stwarzają przestrzeń na to, żeby inni ludzie mogli pójść dalej i rozwijać się i wejść w ten nowy obszar. Tak? I w ten sposób mamy środowisko i kulturę ciągłego rozwoju. To oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, wiąże się z rozpoznawaniem darów i namaszczenia, jakie są nad ludźmi, i to wymaga czasu, żeby czasami pewne rzeczy zobaczyć. Nie wszystko widać na dzień dobry. Dlatego też nie powinniśmy zbyt wcześnie definiować rzeczy, określać ich, nazywać ich, ale pozwolić pewnym rzeczom dojrzewać i dopiero później je nazwać. Jak na dzień dobry nazwiesz kogoś liderem tego i tamtego obszaru, to później, jak będziesz chciał go usunąć, to będzie obraza, to będzie zranienie, to będzie problem, to będzie podział, to będzie... A więc mądrą rzeczą jest powoływać, zwłaszcza na kluczowe stanowiska, na kluczowe miejsca, takie obszary, powoływać bardzo powoli. Czasami, wiecie, czasami Kościół ma 25 osób i teraz musimy pięcioosobową grupę starszych stworzyć. Teraz na szybko to będziesz ty, to może Józek, Franek i tam. To będziemy mieć teraz... Po co? Masz 25 osób w kościele. Żeby Biblii nie było. Po co ci pięciu starszych w 25-osobowym kościele, których nawet nie znasz, bo... Daj temu czas, zacznij od jednego, potem dokładaj drugiego. W miarę rozwoju, wzrostu Kościoła dołóż trzeciego. W przeciwnym razie mamy przerost formy nad treścią. Wtedy mamy więcej zarządzających niż po prostu posługujących. A więc, kiedy uwalniamy ludzi, wiecie, do służby, to wszyscy doznają potężnego uwolnienia. Dlatego, że to jest to, w jaki sposób Kościół został skonstruowany i zaplanowany przez Boga, żeby funkcjonował poprzez uwalnianie. Andrzej tutaj mówił wcześniej na temat gromadzenia, na tego zamkniętego cyklu gromadzenia i wysyłania, gromadzenia i wysyłania. I rzeczywiście to jest ten Boży model. Wszystko dobrze funkcjonuje, kiedy jest uwalniane. Kiedy jest uwalniane. To, że wsiądziesz w auto i będziesz z rzeczami jeździł na Ukrainę, podczas gdy mógłbyś uwolnić innych ludzi, żeby to zrobili, a ty mógłbyś zająć się słowem, prowadzeniem Kościoła, wizją, modlitwą, uwalnianiem. Ja wiem, że to dobrze wygląda, że ja sam wsiądę w auto i będę woził. Ale co z Kościołem w tym czasie? Ja wiem, że rzucam teraz taki, wiecie, bardzo może kontrowersyjną myśl, ale robię ją specjalnie to rzucam, żeby dać nam do myślenia. Bo ja wiem, że są czasami momenty, kiedy potrzebujemy dać przykład, potrzebujemy coś osobiście wejść w coś i... Ale jeśli to jest świadomie robione, okej. Ale jeśli wchodzę w to, ponieważ ja nie mam pomysłu na siebie, nie mam pomysłu na Kościół i teraz w końcu złapałem pomysł na to, co mogę robić i w końcu będę bohaterem, to coś jest nie tak. To znaczy, że muszę wrócić do pierwszej klasy i odkryć to właściwie, po co ja tutaj jestem, po co mnie Bóg powołał. Jako pasterza, tak? Pasterze zostali powołani do tego, żeby wyposażać świętych do tego, żeby oni posługiwali. W przeciwnym bądź razie efekt końcowy jest taki, że pastor jest totalnie przemęczony i będzie pisał na Facebooku, że już spał tylko 2 godziny dziennie i cała reszta kościoła, która siedzi znudzona. A więc on jest zmęczony i wypalony, a wszyscy są znudzeni w kościele. Tylko dlatego, że nie uwalniamy ludzi. Ja, wiecie, będąc w jednym kościele w Anglii, 250-osobowy kościół, ja patrzę i ten pastor zaczyna tam krzesła ustawiać na nabożeństwo. I kiedy spojrzysz na to, odpowiesz, no super, pokorny człowiek, nie ma problemu, żeby ułożyć krzesła. I pytam się go, dlaczego to robisz? I on mówi, wiesz, chcę, żeby ludzie w kościele zobaczyli, że też coś robię. Dosłownie. Naprawdę. Wiecie, tylko ja na przykład nauczam moich liderów, mówię tak, zawsze musisz być gotowy zrobić najmniejszą rzecz. To nie powinno być żadnym problemem dla nas, jeśli potrzebuję umyć toaletę, cokolwiek, jeśli jest potrzeba. Jesteśmy po to, żeby służyć. Ale jeśli są inni ludzie, to ja nie będę robił tych rzeczy po to, pod publikę, po to, żeby oni zobaczyli, że jako pastor się też angażuję fizycznie. Muszę przyjąć to, że ktoś może pomyśleć to i tamto, ale nadrzędnie muszę mieć w swojej głowie, że jestem tutaj po to, żeby uwalniać ludzi, żeby oni się nie nudzili w niedzielę na nabożeństwie siedząc tylko. Twoją i moją odpowiedzialnością przede wszystkim jest uwalniać ludzi, uwalniać ludzi, uwalniać ludzi do służby. Ja rzuciłem kilka, wiecie, takich myśli, pewnie nie wiele, wiele jeszcze innych jest, czas nie pozwala na to, ale kilka takich kluczowych, które gdzieś tam przyszły mi do głowy, które praktykujemy u nas od wielu, wielu lat i ciągle się oczywiście uczymy, jak to ciągle robić lepiej. Pewnie podczas jakiejś tutaj dyskusji wyjdą jeszcze jakieś inne rzeczy. Ale podsumowując, wiecie, chciałem powiedzieć przypowieść o talentach. Nie ma znaczenia, ile masz. To słowo w innym miejscu, kiedy jest mowa o przypowieść o talentach, tam jest użyte słowo, które dosłownie oznacza obracać, inwestować, wpuszczać w ruch, uwalniać coś po to, żeby to przyniosło zysk. Bóg nam dał ludzi, żeby ich uruchamiać, żeby ich uwalniać, żeby inwestować, żeby nimi obracać, w cudzysłowie, po to, żeby przynieśli dla królestwa zysk. Nawet jeśli masz dwie osoby, to nie patrz na tych, którzy mają 200 ludzi w kościele, to jest twój jeden talent. Obracaj nim, uwolnij go, uruchamiaj go. I wszyscy, którzy się z tym zgodzili, powiedzieli na to: Amen.